Inflacja. Jednym zdaniem. Kupujesz dzisiaj bochenek chleba za 2 zł, a za rok ten sam bochenek chleba kupujesz za 2,20. No i oczywiście, niby wydawałoby się nieduża różnica, ale na niektórych produktach ta inflacja mogła nawet wynieść i 30 albo i więcej procent. Więc teraz, jeżeli idziesz do sklepu i kupujesz sobie pełen koszyk zakupów za 200 zł, to za rok za ten sam koszyk zapłacisz 220, może nawet 250. Pytanie, czy w tym samym czasie Twoja pensja poszła o tyle samo do góry, jeżeli rozbić to w perspektywie miesiąca, bo przecież te 200 zł wydajesz raz czy kilka razy nawet w tygodniu. Rosnąca inflacja to nie lada problem. Natomiast zanim opowiem Wam, jak sobie z nią radzić, jak oszczędzać w tych czasach, krótka dygresja, skąd w ogóle ta inflacja się bierze. Numer 1. Społeczeństwo ma zbyt dużo pieniędzy. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że kredyty są rekordowo tanie. Stopy procentowe mamy na bardzo niskim poziomie, więc każdy może pójść i ten kredyt wziąć. Stąd też społeczeństwo ma bardzo dużo pieniędzy z kredytów. Tak? Łatwo jest kupić mieszkanie czy samochód na kredyt. 2. My jako społeczeństwo rozwijamy się, edukujemy się, jesteśmy coraz lepsi w swoich dziedzinach. Przez ten pryzmat no po prostu więcej zarabiamy. I tyle. Rozwijają nam się biznesy, my się kształcimy i tak dalej. 3. Mamy często nie swoje pieniądze. Tak jak wspomniane wcześniej kredyty, tak niestety też, w moim mniemaniu niestety, mamy pieniądze od państwa. Wszelkie jakieś społeczne pomocy. Oczywiście jak ktoś naprawdę potrzebuje, to ja tam się nie czepiam. Ale 500 plusy i tak dalej, to są pieniądze, które nas bogacą. No i niestety to jest pierwszy powód do wysokiej inflacji. 2. Spada siła nabywcza pieniądza. No i za to odpowiedzialne już jest absolutnie państwo. Bo jeżeli jest sytuacja kryzysowa i nasze państwo potrzebuje pieniędzy i wpada na pomysł, żeby je dodrukować, łatwo domniemać, że jeżeli czegoś jest dużo, to jego wartość spada. Co za tym wszystkim idzie? Jeżeli wszyscy mają dużo pieniędzy, no to wszyscy kupują. Jeżeli wszyscy kupują, to sprzedający w którymś momencie muszą podnieść ceny. No i teraz dlaczego? Weźmy to sobie na przykładzie przedsiębiorcy, który załóżmy sprzedaje meble. Tak? On ma w którymś momencie ograniczony dostęp do surowca, na którym pracuje. Tak? Przecież on jeżeli będzie, nie wiem, wycinał las, tak? No to w którymś momencie ten las się skończy. Mało tego, jeżeli dojdzie do punktu, że będzie chciał faktycznie tego lasu wycinać więcej, dostanie na to pozwolenie. Tak? Oczywiście niekoniecznie ten, który sprzedaje meble, to robi, ale gdzieś tam przez pośredników. Tak? Ten będzie brał z tartaku, tartak będzie wycinał i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że jakby skracając ten wywód, w którymś momencie lasu zabraknie. Tak samo jakby ktoś sadził pomidory, no nie posadzi ich w opór. Jeżeli chce to robić, to może oczywiście zatrudnić kolejnych ludzi, może wtedy musi ponieść większe koszty związane z maszynami, musi siłą rzeczy zapłacić więcej za benzynę, bo więcej osób będzie dojeżdżać, większy transport i tak dalej, w którymś momencie dojdzie do sytuacji, w której nie jest w stanie obsłużyć kupującego. Więc co zrobi? Podniesie cenę. I stąd w gruncie rzeczy bierze się inflacja. Jako, że wszyscy, którzy kupują, zobaczą, że cena jest wyższa, a mimo tego będą dalej kupować, no bo przecież mają mnóstwo pieniędzy, te ceny będą cały czas szły do góry. Nie będę tu wchodził w temat, jaka inflacja, jaka jej wartość jest pozytywna dla gospodarki, albo jak rząd może sobie z tą inflacją poradzić, co może zrobić. Bardziej chciałbym się skupić na takiej konsumenckiej stronie, tak? Czyli mam oszczędności, widzę, jaka jest wysokość inflacji, widzę, jak wartość moich oszczędności topnieje. Co ja mogę tak naprawdę zrobić? No i tu zacznijmy od statystyk. Okazuje się, że 1/3 Polaków w ogóle nie ma oszczędności. Dla mnie to jest po prostu jakiś mind blow, bo no ja zdaję sobie sprawę, że ktoś może mieć, nie wiem, jakąś chorobę w rodzinie albo stracił pracę, ale to są sytuacje losowe. Nie wierzę w to, że 1/3 Polski żyje na skraju ubóstwa i nie jest w stanie odłożyć ani złotówki. Może ktoś mnie wyprowadzi z błędu. Natomiast wnioski z tego są dwa. Po pierwsze, no, to ten, kto ma oszczędności, ten jest na bardzo dobrej drodze. Ten, kto ich nie ma, często nie tyle, co wynika z tego, że nie ma z czego odłożyć, a po prostu nie umie oszczędzać. Więc warto by było się tego nauczyć. W dużym skrócie. Ja teraz krótko opowiem, co możemy z tym zrobić. Jeżeli nie masz oszczędności, Może warto by było, żeby być dobrym do końca tego filmu. Część osób sobie myśli tak. Mam 30 tysięcy, chciałbym je obronić przed inflacją, ale też z drugiej strony chciałbym je mieć pod ręką. To tak się nie da. Albo masz je pod ręką i wtedy wiesz, że delikatnie tracisz, bo tracisz, zależy jakiego instrumentu użyjesz, ale tracisz na inflacji i w każdej chwili masz dostęp do pieniędzy, albo po prostu alternatywnie je inwestujesz. I tu bardzo ważna kwestia. Inwestowanie to proces długofalowy. Im dłuższy, tym mniejsze ryzyko, ale też potencjalnie wyższe zyski. Oczywiście, jeżeli ktoś jest skłonny podjąć wyższe ryzyko, no może zainwestować tak krócej. Na przykład na giełdzie. No ale tu Ameryki nie odkryję, jak powiem, że wpłaciłeś dzisiaj w spółkę X, a za 3 miesiące, jak akurat potrzebujesz tych pieniędzy i jest akurat krach na giełdzie, bo twoja spółka spadła w notowaniach, no to masz problem, bo mogłeś stracić sporo, a jeśli nawet nie wszystko. Duże ryzyko. Ja uważam, że dużo bezpieczniejszą formą w kontekście trzymania pieniędzy na bieżąco są na przykład fundusze rynku pieniężnego. One zarabiają 1-2 punktów procentowych powyżej średniej lokaty, a że lokaty są w tej chwili bliskie zeru, no to powiedzmy, że nawet niech ten fundusz zarobi 2%. No jest to mniej niż inflacja, zgadza się, ale masz dostęp do pieniędzy. Co ci powinno dać to do myślenia? Że warto jest planować. Planować, jak zarządzać swoim budżetem, tak jak planujesz wakacje z dziećmi. Również zaplanuj swoje finanse. Max 1, 2, może 3 maksymalnie wypłaty do przodu na koncie, pod ręką. Godzę się na to, że tracę na inflacji, ale reszta pieniędzy jest inwestowana, pomnażana. Jeżeli, nie wiem, planujesz w perspektywie roku, 2, 3 zakup, nie wiem, no mieszkania to nie chcę powiedzieć, ale samochodu, o może tak, jakiś remont, właśnie jakieś większe wakacje, no to i owszem, trzymaj na czymś bezpieczniejszym. Musisz się pogodzić z faktem, że tracisz na inflacji, ale też nie ryzykujesz faktu utraty całości. A teraz reszta, inwestuj. No pytanie gdzie? Pytanie jak? I tu na sam koniec filmu 7 prostych zasad, na co zwrócić uwagę, żeby nie wtopić przy inwestowaniu. Pierwsza zasada, długofalowość. Przecież inwestowanie z samej definicji to proces. Kupowanie i sprzedawanie akcji w perspektywie paru dni, w sensie kupię tanio, drogo sprzedam, to biznes polegający na kupowaniu i sprzedawaniu akcji. Oczywiście wymaga więcej wiedzy, zainteresowania, czasu, a inwestowanie trwa 10, 15, 20, nawet czasami 30 lat. Najbogatsi tego świata budowali swoje fortuny latami. No i jeśli posłuchasz tych kolejnych zasad, to może i ty też będziesz w stanie taką fortunę zbudować. Zasada numer 2. Dywersyfikacja. Sąsiad ci powie, inwestuj w złoto. To najlepsza, najbezpieczniejsza inwestycja. Ktoś inny powie, kupuj akcje, bo ja kupiłem, na tym zarobiłem. Ktoś inny powie, kupuj dolary, bo zaraz świat się skończy i tylko dolary są najlepsze. Nie ma złotej zasady. Jeżeli ja bym tobie powiedział, że w perspektywie 20 lat inwestuj w ten konkretny segment, jestem więcej niż przekonany, że spotkałbym się z falą krytyki. Bo tego nie wie nikt. Ja też nie mam 100% bezpieczeństwa, że inwestycje, w które wkładam pieniądze, przyniosą mi zamierzone efekty. Dlatego to ryzyko rozkładam. Mam część w nieruchomościach, część w akcjach, część dużą w funduszach inwestycyjnych. Teraz noszę się z zamiarem zakupu waluty. Prawda jest taka, że inwestuj tam, gdzie czujesz się dobrze, gdzie masz do tego przekonanie i na pewno to ryzyko rozkłada. Jeżeli nie wiesz jak, zwróć się do mnie, ja ci oczywiście z chęcią pomogę. A w inwestycjach nie tyle co ważne jest, w co inwestujesz, tylko jak inwestujesz. I o tym traktuję punkt numer 3. Punkt numer 3. Systematyka i konsekwencja. Jeżeli pokładasz nadzieję w tym, że będziesz kiedyś bogaty i niezależny finansowo, uzależniając to od tego, w jaki sposób będziesz oszczędzał, nie ma siły. Musisz być konsekwentny i systematyczny. Musisz odkładać kwoty adekwatne do twoich zarobków. Nie, że zarabiasz 10 tysięcy, odkładasz 100 zł, tylko musisz odkładać przynajmniej tych 10% swojego dochodu i zawsze będziesz miał wymówkę. Co miesiąc coś będzie, tu jakiś remont, tu jakiś dodatkowy wydatek. Naucz się tego, bądź systematyczny i konsekwentny, powtórzę to po raz kolejny. Tak robią choćby w Niemczech i potem jak się idzie Motławą, no to większość słyszymy języka niemieckiego. Ordnung muss sein! Zasada numer 4. Cierpliwość. Ja sobie zdaję sprawę, że w dzisiejszych czasach Ciężko jest być cierpliwym, skoro otaczają nas hasła You live only once, tak? YOLO popularne. Albo żyj chwilą, tu i teraz, kiedy jak nie teraz. Znamy to. Okej, odłóż 5%, nie odkładaj 10%. A te 5 przeznacz na wycieczkę i żyj chwilą. Ale rób coś, działaj. Pamiętaj, że cierpliwość popłaca. Jakbyśmy sobie zestawili takie dwie inwestycje, czyli mam wkład własny, czyli jakiś kapitał i chcę wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie. A ten wkład własny plus potencjalną ratę kredytu hipotecznego oszczędzam, może nie w 100%, absolutnie, ale jeżeli dobrze zainwestujesz, to za 30 lat z tego kapitału będziesz miał dwa mieszkania, pomimo tego, że to wzrosło na wartości. Dlaczego? Bo jest coś takiego jak procent składany. Pieniądze się po prostu kumulują, nakręcają jak kula śniegowa. I teraz ja oczywiście nie neguję inwestycji w mieszkania. Broń Boże, sam inwestuję. Warto jest po prostu dywersyfikować pieniądze. To, o czym mówiłem w punkcie numer 2. Cierpliwość też jest bardzo ważna w przypadku inwestowania właśnie na przykład na giełdzie, w rynki kapitałowe, fundusze inwestycyjne. Bo jak masz dołek, to właśnie wtedy inwestuj. Wtedy jak najwięcej wrzuć pieniędzy. Wtedy, kiedy właśnie leje się krew i wydawałoby się, że to jest najgłupszy moment. Nie, to jest właśnie najlepszy moment. I wiesz co zrób, jak wpłacisz te pieniądze? Cierpliwie czekaj. Zasada numer 5. Paradoks zysków. Ktoś by powiedział, no dobra, ale skąd ja mam wziąć te wszystkie pieniądze? Ty mówisz tutaj o jakichś 5-10%. Ja nie mam z czego. Nie mam jak inwestować. Okej, to teraz numer polega na tym, że nie chodzi o to w inwestycji, żeby się zażynać i żeby ostatni grosz przeznaczać na inwestycje. Pomyśl w drugą stronę. Z pustego i Salomon nie naleje. Zacznij zarabiać więcej. I teraz oczywiście fala hejtu. Tak, ty jesteś taki mądry, nie mam czasu, mam dwójkę dzieci, tu praca, muszę wiązać koniec z końcem. Nikt nie powiedział, że to będzie łatwe. Ale możliwości do zwiększenia swoich dochodów jest bardzo dużo. Nie wiem, jeździ Uberem, dawaj korepetycje, napisz książkę, zwiększ swoje kwalifikacje zawodowe. Whatever. Zrób coś, co podniesie twój dochód. I wtedy automatycznie pojawi ci się jakaś kwota, którą będziesz mógł zainwestować. I tyle. To aż takie proste. Oczywiście, możesz wyciskać swój budżet do końca i inwestować na przykład w jakieś ryzykowne instrumenty. Ale czy to warto, żeby później mieć efekt ewentualnej straty? Moim zdaniem nie ma co się zażynać. Punkt numer 6. Edukacja. Nie inwestuj w rzeczy, na których się nie znasz. To prosta zasada. Jeżeli chciałbyś zainwestować w Bitcoina, ale nie wiesz do końca, jak to działa, nie inwestuj. Natomiast czytaj, ucz się, dowiaduj, chodź na kursy, pytaj kolegów, edukuj się cały czas. Jeżeli będziesz wiedział, w co inwestujesz, łatwiej ci będzie podejmować świadome decyzje, a straty też nie będą tak bolały, bo będziesz wiedział, z czego one po prostu wynikały. Zasada numer 7. Inwestuj swój czas. Jak sama nazwa wskazuje, inwestowanie to nie tylko inwestowanie kapitału. Zainwestuj również swój czas. Ten, który przeznaczasz na działalność gospodarczą, na rozwój osobisty, na czytanie książek przyjemności, tak? Prawda jest taka, że im więcej czasu poświęcisz na to, aby się wyedukować, o czym mówiłem przed chwilą, w ramach inwestycji, tym lepsze decyzje będziesz podejmował. Przeznacz sobie pół godziny, godzinę w tygodniu na to, żeby usiąść do swoich inwestycji i nie robić decyzji na zasadzie, dobra, zainwestuję, tu zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli nie masz na to czasu albo nie chcesz tego robić, możesz się skonsultować ze specjalistą. Ja oczywiście siebie polecam i dobiegając właśnie do końca filmu, to jest świetna puenta, bo jeżeli te wszystkie zasady bardzo Ci się podobają, ale nie do końca wiesz, jak je wdrożyć, albo nie chce Ci się samemu inwestować, zapraszam do siebie, nieskromnie mówiąc, i mam nadzieję, że ten kolejny film, trochę przydługawy, ale Ci się podobał. Jeżeli tak, to nie wiem, gdzie oglądasz, ale zostaw łapkę w górę, udostępnij, zasubskrybuj kanał, whatever. Życzę Tobie samych udanych inwestycji i mam nadzieję do następnego razu. Cześć!